The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Zegary wskazują, że minęła godzina 12.30, a więc czas na polski program radiowy, co oznacza, że dzisiaj jest niedziela, gdyż o tej porze zawsze w niedzielę rozpoczynamy audycje nadawane ze stacji WWDB na falach 860 podziałki AM, a przed mikrofonem Barbara Ilnicka. Dziś jest 24 dzień listopada, to 329 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 37 dni. Słońce wzeszło o 6.56, zajdzie o 16.39, a więc dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 43 minuty. A urodzeni tego dnia są niezwykle aktywni i przedsiębiorczy. Lubią przy tym niezależność. Bywają kłótliwi, często zmieniają zdanie. A dziś imieniny obchodzą Flora, Aleksandra, Jan i Roman. Zatem wszystkim jubilatom i solenizantom składamy najpiękniejsze życzenia spełnienia Państwa marzeń i dobrego zdrowia. Jeśli chodzi o pogodę, to 54 stopnie w dniu dzisiejszym, maksymalna 56, jutro 57, pojutrze 59, ale deszczowo. W drugiej połowie tygodnia znacznie chłodniej. Niestety w Thanksgiving będzie dość chłodno, bo 48 stopni i 68% szanse na opady deszczu. A powiedzenie dnia dzisiejszego jest autorstwem Neil deGrasse Tyson. Najważniejsze, co możemy zrobić, to inspirować młode umysły i budzić wyobraźnię dzieci. To jest jedyny sposób, aby stworzyć lepsze jutro.
Pozwól mi nabrać sił. Mam dość tych, którzy mówią mi, kim być. Zakochany w śpiewie mojej wrażliwości. Mam dość tych, którzy mówią mi, jak żyć. Poza płonącym świata złem chcę stłumić swój ból. Proszę, uwolnij mnie. Noc za daremnie na mnie czeka. Kiedy strach przezwycięży sen, ta niepewność jak rzeka mocnym nurtem wciąga mnie. Cicho modląc się ofiarę, bicie serca, które słów pozwoli, by odwagę wskrzesił mój anioł.
Wciąga mnie, cicho modląc.
czekam, kiedy strach przezwycięża sen. Ta niepewność jak rzeka mocnym nurtem wciąga mnie. Cicho modląc się o wiarę, bicie serca, które znów pozwoli, by odwagę wskrzesił mój anioł stróż.
Kamil Bednarek i Bądź ze mną. A teraz nasze kalendarium. Rok 1227. Książę krakowski, książę zwierzchni Polski. Leszek Biały został zamordowany w czasie zjazdu władców piastowskich w Gąsawie na Kujawach. 1642. Niderlandzki żeglarz Abel Tasman odkrył wyspy położone na południowo-wschodnich wybrzeżach Australii, które dla upamiętnienia odkrywcy nazwano Tasmanią. 1648. Podczas powstania chmielnickiego zakończyło się nieudane kozackie oblężenie Zamościa. 1848. Po dwóch miesiącach w Poznaniu wygasła epidemia cholery, która zabiła 108 osób na 2400 chorujących. W tym samym roku, a więc 1848, wiosna ludów. Papież Pius XI został zmuszony do opuszczenia Republiki Rzymskiej, udał się na wygnanie. 1904 rozpoczęła działalność słynne więzienie na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. 1932 w północnej części New Jersey otwarto most drogowy Pułaski Skyway o długości 5,6 km. 1941 w czeskiej twierdzy Terezin Niemcy utworzyli obóz koncentracyjny. 1941, ten sam rok, Dania przystąpiła do paktu antykominternowskiego. 1944, doszło do najtragiczniejszych w dziejach polskich kolei katastrofy w Barwałdzie Średnim, powiat wadowicki, w wyniku którego zginęło 130 osób, a ponad 100 zostało rannych. 1947, w Krakowie rozpoczął się pierwszy proces oświęcimski. 1963, domniemany zabójca prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy'ego Lee Harvey Oswald został zastrzelony w podziemiach Komendy Głównej w Dallas przez Jacka Rubiego, właściciela klubu nocnego. 1969 zakończyła się druga załogowa misja księżycowa Apollo 12. 1991 zmarł Freddie Mercury. Pisarz, kompozytor, piosenkarz, lider zespołu Queens. Największe przeboje to Bohemian Rhapsody, We Will Rock You and We Are the Champions. 1994. Podczas koncertu grupy Golden Life w Stoczni Gdańskiej wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło 7 osób, a ponad 300 odniosło rany. 1998. Z Biblioteki Naukowej PAN w Krakowie skradziono pierwodruk dzieła Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich. 2017. 311 osób zginęło, a 130 zostało rannych w przeprowadzonym przez terrorystów z Państwa Islamskiego na wiernych opuszczających suficki meczet w Bir el Abd na Synaju.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 48 24. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczony adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423-4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215-423-4824. Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-95-80, 609-278-95-80. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Strażacy znaleźli ciało w pogorzelisku po pożarze budynku w Jezioranach. Te informacje potwierdza starszy kapitan Kamil Kulas z Olsztyńskiej Straży Pożarnej. Zostali wezwani przed 7 rano.
Na miejsce działań skierowano również specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z JRG2 Olsztyn, która wspomaga działania poszukiwawcze obiektu. W wyniku działań odnaleziono w pogorzelisku ciało. Działania poszukiwawcze wciąż trwają, żeby wykluczyć obecność jakichkolwiek innych osób w budynku objętym pożarem.
Budynek był murowany, ale stropy, klatka schodowa i więźba dachowa były drewniane. Według informacji w domu mieszkały dwie osoby. Jedna zdołała uciec. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się spotkanie rolników protestujących na granicy z szefem resortu Czesławem Siekierskim. Blokady trwają dobę. Jeśli rozmowy przyniosą efekty i minister zaoferuje nam jakąś pomoc, protest zostanie zawieszony, mówi Roman Kondrów, lider podkarpackiej oszukanej wsi. Dodaje, że spotkanie ma się odbyć na gruncie neutralnym.
Spotkanie będzie w miejscowości Starzawa Rybna, w gospodarce pana Michała Ostafińskiego. Tam zostanie pan minister na gruncie neutralnym, czy nie będzie tutaj ani u pani wójt w gminie, w samorządzie, ani na granicy, ani w urzędzie wojewódzkim. Na gruncie neutralnym spotkamy się u pana rolnika, takiego większego gospodarza, który nas tam przyjmie.
Rolnicy domagają się przede wszystkim umorzenia czwartej raty podatku rolnego oraz sprzeciwiają się podpisaniu umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Argumentują, że zaszkodzi to rolnictwu w Polsce. Papież zaapelował do młodzieży, by nie szukała poklasku i popularności za wszelką cenę. Franciszek w Światowym Dniu Młodzieży na szczeblu diecezjalnym odprawił uroczystą mszę w Bazylice Watykańskiej.
Papież, zwracając się do młodych ludzi, powiedział, że ci, którzy szukają aprobaty i popularności, żyją w niepokoju, popadają w rozpychanie się łokciami, idą na kompromisy i zaprzedają swoje ideały. Nie zadowalajcie się byciem gwiazdą jednego dnia w mediach społecznościowych lub w jakimkolwiek innym kontekście. Jesteście wezwani, by jaśnieć na większym niebie, niebie miłości i Boga. Franciszek wskazał, że to nie uznanie czy poparcie zbawia świat, ani czyni człowieka szczęśliwym, lecz bezinteresowność miłości. Na zakończenie nabożeństwa delegacja młodzieży portugalskiej, organizatorów ostatnich Światowych Dni Młodzieży, przekazała ich symbole, krzyż i ikonę Maryi Salus Populi Romani, delegacji z Korei Południowej, która będzie gospodarzem imprezy za 3 lata. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Prawo i Sprawiedliwość odsłoni karty. Władze partii po południu oficjalnie zaprezentują swojego kandydata na prezydenta. Prezes Jarosław Kaczyński ogłosi decyzję w czasie spotkania sympatyków w hali Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Krakowie.
Miejsce spotkania nie jest przypadkowe. Dokładnie 10 lat temu w tej samej zabytkowej sali gimnastycznej prezes PiS ogłosił, że kandydatem na prezydenta zostanie Andrzej Duda.
Jest nim, proszę Państwa, Andrzej Duda.
Przyznaję, że nie spodziewałem się tego, że otrzymam taką nominację.
Władze partii chcą nawiązać miejscem spotkania, ale też strategią do kampanii z 2015 roku. Z rozmów z politykami PiS wynika, że kandydat na prezydenta ma być osobą nienależącą do partii. Nieoficjalnie mówi się o prezesie Instytutu Pamięci Narodowej Karolu Nawrockim. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości brało również pod uwagę wystawienie w wyborach prezydenckich byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka lub europosła Tobiasza Boheńskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
Wczoraj w Warszawie premier Donald Tusk ogłosił, że koalicję obywatelską w wyborach prezydenckich będzie reprezentował Rafał Trzaskowski. Prawdopodobnie w połowie grudnia Lewica przedstawi swoją kandydatkę na prezydenta. To z kolei zapowiedź lidera nowej Lewicy, Roberta Biedronia. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 50 spośród 73 dronów różnego typu, którymi wojska rosyjskie zaatakowały w nocy Ukrainę. 19 dronów utraciło łączność w wyniku zastosowania środków walki elektronicznej. Drony zostały zestrzelone w obwodach kijowskim, czerkaskim, kirchowogradzkim, czernichowskim, sumskim i żytomierskim. W Kijowie słychać było eksplozję. Komisja Europejska ma ogłosić w nadchodzącym tygodniu projekt 15 pakietu sankcji wobec Rosji. Bruksela zmieniła zdanie i nie będzie czekać do polskiej prezydencji, która rozpoczyna się w styczniu. Projekt, który komisja przedstawi jeszcze za węgierskiego przewodnictwa, nie będzie jednak zawierał żadnych sankcji gospodarczych.
Najnowszy pakiet to będzie rozszerzenie czarnej unijnej listy. Dopisane zostaną kolejne osoby z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Obecnie czarna lista liczy ponad 2300 osób. Dopisane zostaną do niej także kolejne firmy, które łamią unijne sankcje. Potwierdził to w piątek wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Chodzi o walkę z obchodzeniem restrykcji, włączając w to statki z tak zwanej floty cieni. To statki, które przewożą rosyjską ropę powyżej ustalonego limitu cenowego, zwiększając tym samym wpływy do rosyjskiego budżetu. 15 pakiet nie będzie więc obszerny i oczekuje się, że jego uzgodnienie nie zajmie zbyt wiele czasu i że przed końcem roku zacznie obowiązywać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Wzorem lat ubiegłych gmina Choroszcz wspomoże swoich mieszkańców, dostarczając im darmowy opał. Drewno pochodzące z wycinek pod samorządowe inwestycje trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Pocięte i przygotowane drewno od jutra będzie systematycznie rozwożone, mówi burmistrz Choroszczy Robert Warciński.
Szacujemy między 80 a 100 metrów tego drzewa rozwieziemy. Od poniedziałku zaczniemy wozić te drzewo tam, gdzie zostaną te adresy wyznaczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na pewno kilkanaście rodzin także w tym roku zostanie doposażonych w opał na zimę.
Samorząd Choroszcz od kilku lat w ten sposób właśnie wspiera najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.
Tę część informacji przedstawiła Anna Kowalik-Brąkaty. Jeszcze w czasie dzisiejszego programu powinniśmy Państwu podać informację, kto zostanie kandydatem na prezydenta RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jak wiadomość ta dotrze, natychmiast Państwa poinformujemy.
Tańczyć z tobą nad rannem. Kiedyś do ciebie wrócę, już bez żadnych złudzeń. Lecz teraz idź precz ode mnie, nie szukaj mnie tu, dziś mnie nie będzie. Uciekałam zawsze gdzie, żeby to, co było trudne, nie dopadło mnie znów w nocy. Zagłuszałam własny lęk, żeby to, co było smutne, nie dostało większej mocy.
byłeś jak miłosny stary film. Teraz chcę po prostu żyć. Kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest niepisane, by znów tańczyć z tobą nad rannem. Kiedyś do ciebie wrócę, już bez żadnych złudzeń, lecz teraz idź precz ode mnie. Nie szukaj mnie tu, dziś mnie nie będzie. La la.
Agnieszka Chylińska i Kiedyś do ciebie wrócę. A teraz dalsza część informacji. Dowódca zgrupowania wojsk rosyjskich południe, generał Gennady Anaszkin, został zdymisjonowany z powodu nieprawdziwych doniesień o zajęciu kilku miejscowości na wschodzie Ukrainy, podały niezależne portale rosyjskie, powołując się na rosyjskich blogerów wojskowych. Według blogerów Rybar, Kił, Fiedorow i innych, zwolnienia Naszkina to skutek skandalu wokół rosyjskich dowódców, którzy niezgodnie z prawdą poinformowali o zajęciu wiosek Serebrianka, Chrybochorwinka, Biłochorowinka i Wernokamińskoje w obwodzie donieckim. Chodzi o dowódcę i szefa sztabu 3 Armii Ługańsko-Swierdło-Donieckiej oraz dowódców 6, 7 i 123 Brygady Rosyjskich Sił Zbrojnych. Dowódcy ci poinformowali o zajęciu 3 miejscowości Anaszkina, ten zaś prowadził w błąd swoich przełożonych. Wyższe dowództwo przyjechało i zażyczyło sobie odwiedzić wyzwoloną Biłochorowinkę, która teoretycznie miała być na głębokich tyłach, bo Chrychowinka i Srebrianka zostały jakoby wzięte. Wtedy wyszedł na jaw rozmiar oszustwa, które przeniknęło nie tylko do mediów, ale i do najwyższych sztabów, napisał wojskowy bloger Rybar. Kanał na Telegramie zapiski weterana ocenił, że jest to problem systemowy i dotyczy niejednego odcinka frontu w strefie działań wojennych. Według Rybara, mimo oficjalnych doniesień na temat kłamliwych raportów, system wojskowy zareagował dopiero po 2 miesiącach. Z punktu widzenia inercji i nieruchawości machiny wojskowej jest to rzeczywiście fantastyczne osiągnięcie, napisał bloger. Oficjalnego potwierdzenia zwolnienia Anaszkina na razie jest jednak brak. Tajna misja szefa NATO, jak określiły media wizytę Marka Rutera na Florydzie i rozmowy z Donaldem Trumpem, dobiegła końca. Nie wiadomo, jaki jest efekt, ale kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego mogą mieć nadzieję na pozytywny skutek rozmów, bo w polityce międzynarodowej Holender ma opinię opanowanego i sprawnego negocjatora. Dla Marka Rutte było to pierwsze spotkanie z Donaldem Trumpem w nowej roli sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Holender jeszcze jako szef rządu swojego kraju rozmawiał z amerykańskim politykiem bardzo często. Mało tego, w 2019 roku republikanin powiedział, że on i Rutte zostali przyjaciółmi. Rzeczniczka Sojuszu Północnoatlantyckiego poinformowała, że obaj politycy omawiali szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem globalnym, które dotyczą NATO. Nie podała jednak żadnych dalszych szczegółów. Według doniesień medialnych głównym tematem rozmowy, do której doszło w rezydencji prezydenta elekta na Florydzie, była rosyjska inwazja na Ukrainę i wzrost wydatków NATO na obronność. Agencja DPA przypomniała, że Trump zdeklarował podczas kampanii wyborczej, iż może zakończyć rosyjską agresję w ciągu 24 godzin i żądał, aby w przyszłości wszyscy sojusznicy przekazali 3% PKB na obronność. Obecnie tylko 4 z 32 państw NATO, oprócz Stanów Zjednoczonych, osiągają taki wynik. Po zwycięstwie wyborczym Trumpa Rutte oświadczył, że, cytuję, dzięki NATO Stany Zjednoczone mają 31 przyjaciół i sojuszników, którzy mogą pomóc w realizacji interesów Stanów Zjednoczonych i amerykańskiej potęgi oraz wzmocnić bezpieczeństwo Amerykanów. W polityce międzynarodowej Mark Rutte ma opinię opanowanego i sprawnego negocjatora. W 2018 roku zyskał przydomek zaklinacza Donalda Trumpa, gdyż podczas jednego ze spotkań szefów państw NATO w Brukseli Trump, będący wówczas prezydentem Stanów Zjednoczonych, zarzucił sojusznikom niewystarczające wydatki na obronność i zaczął straszyć wyjściem Ameryki z NATO. Holender miał rozładować atmosferę, mówiąc, że nakłady te wzrosły właśnie dzięki naciskom republikanina. Amerykański polityk miał być wówczas zachwycony szefem holenderskiego rządu i chwalić, cytuję, wspaniały czas spędzony w Brukseli. Holendrowi dobrze układa się też współpraca z ustępującym prezydentem Stanów Joe Bidenem, który publicznie chwalił jego zaangażowanie i zdolności negocjacyjne. I na moment zmieńmy atmosferę. Zbliżają się święta. Najpierw Thanksgiving, bardzo piękne święto, a później święta Bożego Narodzenia. I dlatego Polski Uniwersytet Ludowy zaprasza na kolejne spotkanie w niedzielę 1 grudnia o godzinie 3 po południu do Domu Polskiego 9150 Academy Road w Filadelfii. Tym razem będziecie Państwo słuchać prezentacji pana Mariusza Kielbowicza, oddanego słuchacza Polskiego Uniwersytetu Ludowego, która będzie połączona z recitalem opartych na jego własnej twórczości. Grudniowe spotkanie będzie również uświetnione świątecznym poczęstunkiem. To tradycja rozpoczęta w roku ubiegłym. I do zobaczenia oraz miłego Thanksgiving, Małgorzata Zalewska, prezes PULU.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Jeszcze na moment wracamy do wiadomości. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zwleka w negocjacjach z palestyńskim Hamasem, oczekując lepszych warunków przyszłego porozumienia od prezydenta elekta Donalda Trumpa. Powiadomił w niedzielę portal Times of Israel, powołując się na negocjatorów znających szczegóły rozmów. Źródła izraelskiego portalu ujawniły, że, cytuję, powodem impasu w sprawie zakładników przetrzymywanych przez Hamas w strefie Gazy jest odmowa premiera Netanyahu w kwestii zakończenia wojny i wycofania sił zbrojnych Izraela z palestyńskiej półenklawy. Negocjatorzy z krajów arabskich uczestniczący w rozmowach pomiędzy Hamasem i Izraelem przyznali, że organizacja terrorystyczna również odrzuciła niedawną propozycję tymczasowego zawieszenia broni, ponieważ z zasady nie zgadza się na warunki, które pozwalają Izraelowi po jakimś czasie wznowić walki. Jeden z urzędników izraelskich przyznał pod warunkiem zachowania anonimowości, że władze w Jerozolimie odmawiają wycofania wojsk ze strefy Gazy, ponieważ krok ten, cytuję, naruszałby obraz zwycięstwa, który próbuje stworzyć premier Netanyahu. Jeden z arabskich rozmówców Times of Israel zauważył, że izraelski premier blokuje negocjacje, oczekując lepszych warunków porozumienia z Hamasem od przyszłego prezydenta Donalda Trumpa. Ta strategia jest błędna, ponieważ Hamas nie ustąpi ze swoich żądań tylko dlatego, że Trump sprawuje urząd, powiedział dyplomata z kraju pośredniczącego w rozmowach. Izraelski dyplomata zgodził się, że Trump może być bardziej niż Biden skłonny zaakceptować obecność sił izraelskich w strefie Gazy po wojnie. Urzędnicy z czasów pierwszej kadencji Trumpa potwierdzili to w rozmowie z Times of Israel w ubiegłym miesiącu. Nie oznacza to jednak, że Hamas zgodzi się na uwolnienie wszystkich pozostałych zakładników na tych warunkach, biorąc pod uwagę fakt, że grupa terrorystyczna postrzega ich jako narzędzie umożliwiające nakłonienie Izraela do całkowitego wycofania się z Gazy, ostrzegło w rozmowie z portalem źródło we władzach Izraela. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka powieści noszącej tytuł Miłość i wojna. Jest to koniec drugiej części trylogii, którą od dłuższego czasu nadajemy, poświęcona oczywiście wojnie secesyjnej, która była wyniszczająca dla Stanów Zjednoczonych. Czyta oczywiście Filip Kosior, a autorem jest John Jay.
Rozdział 133. Hantun wolałby umrzeć. I przynajmniej raz dziennie był pewien, że tak się stanie. Stracił ponad 10 kg i cały zapał. Czy jeszcze kiedyś będzie spał w normalnym łóżku? Czy będzie jadał posiłki gotowane na normalnym piecu? Czy będzie mógł oddać mocz w samotności? Na każdym odcinku niekończącej się podróży z St. Louis czyhały inne niebezpieczeństwa i udręki. Przez niemal połowę drogi towarzyszył im oddział kawalerii Unii, bo jak zostali poinformowani, w każdej chwili mogło dojść do ataku Indian. Zadrżał, gdy to usłyszał. Natomiast Powell jakby się jeszcze bardziej ożywił. Brawurowo grał rolę nieustraszonego mieszkańca Kentucky, lojalnego wobec Unii, co tylko pogłębiało niechęć Hantuna. Virginia City, otoczona górami i dymiącymi kominami, pełna chętnych do wujek górników, była dziwna i groźna nie mniej niż Chiny czy dzikie stepy. Nocą Hantun i Powell ładowali na wozy złoto przy odlewni. Układali ciężkie sztabki o długości 15 i szerokości oraz wysokości 9 cm w rzędy, dokładnie według planu nakreślonego przez Powella. W wozie miało się znaleźć 90 sztuk, ważących razem ponad 200 kg. Wartość ładunku w przybliżeniu $20.60 za uncję wynosiła około $150,000. Waga złota w drugim wozie i jego wartość były identyczne.
To dopiero pierwszy ładunek, przypomniał Hantunowi Powell. Będzie więcej, ale jeszcze nie teraz. Ludzie, którzy nie mają z tym do czynienia, nawet sobie nie wyobrażają, jak ogromnej ilości rudy potrzeba, by wyprodukować takie sztaby. Ten załadunek przygotowywałem przez okrągły rok. Pracowałem w tajemnicy, przesyłałem instrukcje przez kurierów, ale teraz wszystko potoczy się szybciej.
Z powodu wagi złota spody wozów zostały dodatkowo wzmocnione. Żeby zapobiec przesuwaniu się sztabek, umieścili między nimi drewniane kliny. Na wierzchu ułożyli deski, także imitowały podłogę i przykryli je brudnymi kocami. Następnego dnia umieścili na kocach beczki z zapasami żywności i skrzynie z karabinami Spencera. Powell wynajął trzech woźniców. Dwóch do powożenia, trzeciego na zmianę. Byli typami spod ciemnej gwiazdy, niepiśmiennymi i małomównymi. Razem mieli 7 sztuk broni palnej różnego rodzaju. Cała trójka okropnie onieśmielała Hantuna bezmyślnym gapieniem się na niego i równie niemądrymi uśmieszkami. Każdy miał u celu otrzymać $100, a przewodnik, jeszcze bardziej surowy i brutalny, 2 razy tyle. Podróż obfitowała w rozmaite okropieństwa. Owady, skażoną wodę, zimne noce, kiedy wspinali się na przełęcze Sierra Nevada i schodzili w zamglone puste doliny. Hantun przez cały tydzień miał katar i wysoką gorączkę. Gdy jechali na południe przez ziemię, które, jak twierdził przewodnik, należały do Kalifornii, prażyli się w słońcu i kłócili o konieczność oszczędzania wody. Przed ich oczami rozciągała się bezkresna, przerażająca pustynia. Upał tak źle wpływał na Hantuna, że z trudem formułował logiczne odpowiedzi, gdy ktoś go o coś zapytał. W końcu skręcili na północny wschód i wtedy woźnicy oraz przewodnik zaczęli znęcać się nad Hantunem, opowiadając przerażające historie o Indianach i pokazując znaki wskazujące na ich obecność w pobliżu. Paweł słuchał tego z poważną miną, z trudem powstrzymując się od śmiechu. Hantun, widząc napięcie na jego twarzy, bał się jeszcze bardziej. Stracił rachubę czasu. Czy był to początek maja, czy jeszcze koniec kwietnia? Czy gdzieś tam naprawdę istniała konfederacja? Richmond, Charleston i Ashton? Coraz częściej ogarniało go zwątpienie. Tym większe im głębiej wjeżdżali w ponury, górzysty teren. To znów wypalone słońcem, wychłostane przez wiatry doliny, gdzie rosła nieprzyjazna, ciernista roślinność.
Przewodnik, który szybko zorientował się, jak tchórzliwym człowiekiem jest Hantun, zaczął sobie robić z niego żarty, żeby zabić nudę. Ten mniej więcej 40-letni muskularny Szkot z długimi, spiczastymi wąsami, jak u Chińczyków, których Hantun widział w Virginia City, nazywał się Banco Collins. Imię nadał mu ojciec, wędrowny aktor urodzony w Glasgow, uczący się zawodu w Londynie, a pochowany w Pueblo, Los Angeles. Imienia matki przewodnik nie znał. Dokuczanie temu okularnikowi z południa sprawiało mu ogromną przyjemność. Pracodawca Collinsa, Powell, był cięższym przypadkiem. Przewodnik uważał go za wariata, ale wiedział, że nie może stroić sobie z niego żartów. Natomiast Hantun...
O tak, ten po prostu urodził się po to, by się nad nim znęcać. Niemal każdego dnia pytał żałośnie. Gdzie jesteśmy?
Na co Collins najpierw rzucał wiązankę przekleństw, a potem pytał. Czy nie męczy cię zadawanie wciąż tego samego pytania, chłopcze? Bo ja jestem zmęczony odpowiadaniem na nie. Jesteśmy dokładnie tam, gdzie byliśmy wczoraj, tydzień temu i 2 tygodnie temu. W drodze do uroczego Santa Fe.
I oddalił się galopem wzdłuż turkoczących wozów, pozostawiając idącego pieszo Hantuna w chmurze kurzu. Powiedział, do uroczego? Mój Boże, przecież w tej części Ameryki nie było nic uroczego. Dlaczego akurat te tereny wybrał Powell? Dlaczego chciał tu założyć państwo? Przecież ta ziemia jest tak samo wymarła jak księżyc i pełna zagrożeń.
Woźnicom sprawiało przyjemność, że mogą go postraszyć wężem koralowym albo wielkim wężem bykiem, nie informując go przy tym, że ten drugi nie jest jadowity, a nieszkodliwe spawęki pokazywali mu jako równie jadowite jak skorpiony. Meksykanie nazywają to paskudztwo słonecznym pająkiem. Sam jad!
To było oczywiście kolejne kłamstwo. Hantuna zupełnie nie interesowały stada kosmatych bawołów, pieski preriowe, barwne wilgi i kolibry, pikujące sokoły wędrowne czy smak prażonych orzeszków piniowych. Ani to, że pokruszone korzenie juki pienią się i można ich używać do mycia się i prania.
Dlatego nazywa się jej mydlanymi korzeniami, rebeliancie.
Nie cierpiał, jak się z nim drażnili. Ale jeszcze bardziej się przestraszył, gdy pewnego dnia te zaczepki ustały. Woźnicy utkwili wzrok w falistej linii horyzontu. Collins zaczął go zasypywać ostrzeżeniami przed Indianami i robił to nie tylko dla zabawy. W ten sposób chciał opanować własny niepokój.
Teraz przebywamy w kraju Apaczów. Najstraszliwszych wojowników, jakich Pan Bóg wymyślił na tej ziemi, chociaż niektórzy twierdzą, że te psy są dziećmi szatana. Nie żywią respektu dla ciała, czy to ludzkiego, czy zwierzęcia. Jeżdżą na koniach, a jak poczują głód, to zjadają je. Zresztą nie potrzebują koni do walki. Zawsze walczą, stojąc na ziemi na własnych nogach. Lubią się podkradać i robią to tak, że nie sposób ich dojrzeć. A kiedy zajdzie potrzeba, nie jeden Apacz może wyprzedzić Mustanga.
Czy... wyjąkał Hantun.
Czy myślisz, Collins, że Apacze są gdzieś tutaj blisko?
Czy są blisko? Jeżeli dobrze odczytałem ślady, to mamy tu gdzieś całkiem niedaleko grupę Indian z plemienia Jicarilla.
Ale pewnie mamy dość broni, żeby ich odstraszyć.
Chłopcze, nic nie jest w stanie odstraszyć Apaczów. Są w stanie zrobić wszystko, żeby uprzykrzyć życie białym ludziom i sobie nawzajem również. Jakoś rok, może 2 lata temu, paru waszych żołnierzy z południa wjechało na ich ziemię. Apacze podpisali traktat o przyjaźni w forcie Stanton, po czym go naruszyli. Zaczaili się i wyrżnęli oddział złożony z 16 ludzi. Przy czym nie biorą niczyjej strony, są całkowicie neutralni. W osadzie Unii wymordowali 46 osób. W tym dzieci.
Przestań mi opowiadać takie historie, zaprotestował Hantun. Co mi to da?
Przygotuję cię na najgorsze. Jeżeli mamy pecha i Jicarilla nie poprzestaną na przyglądaniu się, będziesz musiał walczyć, jak my wszyscy. Collins pociągnął nosem. Chociaż nie wyglądasz mi na kogoś, kto kiedykolwiek walczył, ale szybko się nauczysz. Piorunem, jeśli ci życie miłe.
Ze śmiechem, który przypominał szczekanie psa, skierował wierzchowca w stronę pierwszego 6-konnego zaprzęgu. Po latach spędzonych na południowym zachodzie przejął od Indian wiele ich zwyczajów. Poznał ich fortele. Na przykład jeździł bez siodła, jedynie na ozdobnej podkładce z miękkiej skóry wypchanej trawą i bawolim włosem. Jego koń miał wojenną uzdę Indian.
Sznur spleciony z bawolego włosia, przywiązany wokół dolnej szczęki zwierzęcia, służył za wędzidło. Natomiast jego końce – za cugle. Przez jakiś czas żoną Collinsa była indiańska squaw, a mimo to nienawidził tych ludzi. W każdym razie większości z nich. Teraz zaczął żałować, że przyjął tę niebezpieczną robotę. Przeważyła jednak chęć zysku. Bango Collins wiedział, że te dwa wozy wiozą coś więcej niż broń i żywność. Oczywiście Powell mu tego nie powiedział, ale on podejrzewał coś od momentu, gdy jeszcze w Virginia City zobaczył, jak 6 mocnych koni napina postronki, by pociągnąć wóz. Utwierdził się w swoich podejrzeniach, gdy zobaczył wzmocnienia podwozia. Pod podłogą wozów z pewnością krył się jakiś duży ciężar. Nie wiedział, jaki ładunek transportują, ale podejrzewał, że to jakiś cenny metal. Bardzo możliwe, że złoto. Na co było przeznaczone? To było tajemnicą Powella. Prawdopodobnie wyprawa miała coś wspólnego ze sprawą Konfederacji, którą ten człowiek otwarcie popierał. Wszyscy południowcy, których Collins spotykał, byli zagorzałymi fanatykami tego czy tamtego. Tajny ładunek skłonił go do przygotowania się na różne ewentualności. A od 3 dni obawiał się, że są śledzeni. A może zaczęło się to wtedy, gdy zauważył ślad, którego nikomu nie pokazał, bo wolał się upewnić, że się nie myli. Według jego oceny Indian Chicaria mogło być od 10 do 20. W przypadku ostrej potyczki zamierzał zachować się jak szklany wąż, który w ogóle nie był wężem, tylko jaszczurką bez kończyn, pozbywającą się ogona, gdy groziło jej niebezpieczeństwo. Oderwany od ciała ogon drgał konwulsyjnie i oszołomiony tym widokiem napastnik tracił impet, dzięki czemu atakowane stworzenie uciekało w bezpieczne miejsce. Collins był zdecydowany uciec i to nie tylko z własną skórą i włosami, ale też z częścią złota. Nie mógł zabrać kilkuset kilogramów, ale wystarczy, jeśli weźmie trochę, by żyć godziwie i przez jakiś czas dobrze się bawić. Tak, wcieli się w szklanego węża, a potem będzie musiał przez jakiś czas obserwować apaczów przy pracy, by mieć pewność, że ani Powell, ani ten prawnik z południa nigdy nikomu nie powiedzą o tym, że jest złodziejem. Tego wieczoru zatrzymali się między wysokimi skałami niedaleko głębokiego wąwozu. Collins powiedział Powellowi, że 5 kilometrów dalej, na południe, jest wprawdzie łagodniejsze zejście, ale to miejsce będzie lepsze na obozowisko ze względu na skały, które stanowiły naturalne fortyfikacje. Lepiej nocować tutaj niż na otwartej przestrzeni.
Myślisz, że apacze są blisko? Spytał Powell.
Jestem tego pewien.
Jak daleko stąd do Santa Fe? 3 dni?
Albo i trochę więcej.
Collins nigdy nie ryzykował okłamywania Powella. Oczy tego człowieka, w których widać było, że ledwie kontroluje napięcie, nakazywały zachowanie ostrożności.
Proponuję, żebyśmy rozpalili ogień i trzymali się blisko niego. Jeżeli wybierze się pan na spacer, proszę nie odchodzić zbyt daleko.
W porządku.
Zjem teraz swoją kolację.
A my swoją, rzucił Powell. On, Hampton i woźnica jedli suchary i suche mięso.
Jedno i drugie było dobre na nudę, ponieważ musieli je bardzo długo gryźć. Collins wolał swoje wiktuały. Opieczone kawałki agawy, delikatę zapaczów, za które Powell podziękował.
Powell przejechał szczupłą dłonią po włosach.
Były suche i ostre. Pomada skończyła mu się już przed paroma tygodniami. A że nie lubił kapeluszy, jego szpakowate włosy spłowiały tak, że wyglądał, jakby był całkiem siwy. Z pewnością przypominał stracha na wróble, i to starego. Ciekawe, czy Ashton by się śmiała, gdyby go teraz zobaczyła. Oparty około wozu, wyobrażał ją sobie nagą.
Hampton się podniósł.
Dlaczego? Jego przepraszający uśmiech wyjaśniał powód.
Poszedł za skałę. Dwaj woźnice zarechotali, słysząc odgłos strumienia moczu.
3 dni albo więcej do Santa Fe. W pobliżu Apache. Powell zdecydował, że nie będzie dłużej czekać.
Użyteczny w codziennych pracach Hampton posłusznie wykonywał powierzone mu zadania, bo przecież Powell tłumaczył mu, że nieważne, jak uciążliwe są jego obowiązki, musi je wypełniać, żeby udowodnić swoją przydatność. I ten głupi rogacz starał się jak mógł.
W tej skalistej, odludnej krainie, która nie przypominała niczego, co Lamar Powell kiedykolwiek widział, zmierzch zapadał szybko. Uznał ją za magicznie piękną. Jeden z woźniców wstał, rozprostował kości i podrapał się po tyłku. Powell również się podniósł, przeszedł po usypisku kamieni aż do skraju wąwozu i popatrzył w dół. Dno wąwozu przesłaniał już zimny, czarny cień. Spojrzał na wschód, w stronę chmur, które wsysały ogniste światło zachodzącego słońca. Na wschodzie czekała Ashton. Zdumiało go to, że tak bardzo za nią tęskni. Na swój sposób ją kochał. Była zmysłowa i pełna życia, czego jej żałosny mąż nie docenił podczas swojego zbliżającego się do końca pobytu na tym świecie. Byłaby idealną pierwszą damą w nowym państwie, którym Powell by rządził i strzegłby jej przed wszelkim złem do końca życia. Pierwsze kroki zaplanował już wiele miesięcy temu. Musi wybrać odpowiednie miejsce, niedaleko Santa Fe, ale nie za blisko. wynająć robotników do budowy niedużego rangerskiego domu i wykopania studni. Znaleźć jakiegoś sympatyka Konfederacji, który pojedzie do Teksasu, znajdzie niezadowolonych żołnierzy, jeśli nie zostali jeszcze zwolnieni po podpisaniu kapitulacji, nastąpi to niebawem, i opowie im o nowym państwie. Najpierw zaczną przybywać do Santa Fe pojedynczo albo parami, ale zanim minie rok, będą zjeżdżać plutonami, kompaniami. Ziemia zadrży pod ich stopami. Stworzy dla nich nową flagę, by mogli ją nieść, idąc do walki z potencjalnymi wrogami. Napisze proklamację powołującą nowy rząd, niczym nie ustępujący temu skundlonemu w Waszyngtonie i europejskim. Kiedyś chciał posłać Huntuna do Teksasu jako pierwszego emisariusza, ale Ashton nie zgodziłaby się na to. Zamierzał zamieszkać z nią, jak tylko spotkają się w Santa Fe. Dlatego wspaniały widok podpowiedział mu rozwiązanie. Zadrżał. Powiał zimny wieczorny wiatr. Nadszedł odpowiedni moment, wręcz idealny, pomyślał Powell, patrząc na wschód. Nagle poczuł się tak, jakby obok niego stała Ashton. Możliwe, że ona też odczuwała teraz ekscytację. Wysłał do niej list z Virginia City i zakładał, że już go otrzymała. Dyliżansy pocztowe jeździły szybciej niż jego przeciążone wozy. W liście opisał, co wiezie, trasę i przybliżony czas przyjazdu. Czy w tym momencie myślała o nim? Może również wyobrażała sobie ich oboje baraszkujących w atłasowej pościeli w prezydenckiej sypialni. Wspaniała wizja. Niecałą godzinę później, gdy zapadła noc, sprawdził, czy pistolet Sharpsa jest naładowany. Był. Powell ukrył broń pod surdutem pożółkłym od kurzu. Spojrzał na Huntuna siedzącego przy zasnutym dymem ognisku. Collins drzemał po drugiej stronie skały oparte o nią plecami. Dwaj woźnice wciąż siedzieli koło siebie i jedli suszone mięso. Trzeci, jako pierwszy, trzymał wartę.
James, przyjacielu, powiedział Powell, dotknąwszy jego ramienia.
Kiedy Huntun odwrócił się w jego stronę, w blasku ognia błysnęły okulary. O co chodzi?
Co powiesz na krótki spacer? Mam sprawę do omówienia.
Czy to takie pilne? Zapytał rozdrażniony Huntun. Powell uśmiechnął się czarująco.
Inaczej bym cię nie prosił. Jestem piekielnie zmęczony.
Huntun spojrzał na niego wymownie, przypominając mu o tym, że powinien wykazywać swoją przydatność.
Tylko 5 minut. Potem będziesz mógł długo odpoczywać.
No dobrze, rzucił Huntun głosem rozkapryszonego dziecka. Wytarł z ust okruchy sucharów. W czasie tej podróży zrobił się okropnie niechlujny. Powell z niesmakiem dostrzegł brud pod jego paznokciami. Weszli między skały. Pod czarnym niebem iskrzył się ogień. Gdzieś z bliska dobiegł odgłos jakiegoś zwierzęcia. Ni to skomlenie, ni to warknięcie. Banco Collins wyprostował się i poprawił rondo kapelusza. Jeden z woźniców spojrzał na przewodnika.
Puma? Nie, chłopcze. To zwierzę ma 2 nogi.
I zgodnie z przewidywaniami, Karol Nawrocki jest kandydatem na prezydenta zgłoszonym przez Komitet Obywatelski. W krakowskiej hali Soku trwa konwencja z udziałem m.in. prezesa Jarosława Kaczyńskiego, w trakcie którego ogłoszono kandydata na prezydenta. Historyczne wydarzenie, w którym wezmą udział reprezentanci różnych środowisk społecznych, naukowych, gospodarczych z całej Polski. Będą obecni również przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości na czele z naszym liderem, zapowiedział w mediach społecznościowych rzecznik partii Rafał Bochenek jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia. W ostatnim czasie PiS rozważał 3 osoby, które mogłyby wystartować w wyborach: Nawrockiego, byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka oraz europosła, byłego kandydata na prezydenta stolicy Tobiasza Bochańskiego. Na ostatniej prostej o nominację walczyli już tylko Czarnek i Nawrocki. Wybory prezydenckie odbędą się w maju 2025 roku. Natomiast w sobotę, jak Państwo wiecie, kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta został wyłoniony w prawyborach prezydent stolicy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski. Zyskał 74,75% głosów. Zaś szef MSZ-u Radosław Sikorski został poparty przez 25,25% głosujących. Uprawnionych do głosowania była ponad 25 tysięcy działaczy partii wchodzących w skład KO. W czasie prawyborów dano zatem 22 126 głosów. Start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich ogłosili już marszałek Sejmu i szef Polski 2050 Szymon Hołownia, Sławomir Mencel z Konfederacji oraz Maciej Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Kim jest Karol Nawrocki, co o nim mówią sąsiedzi? Karol Nawrocki mieszka na co dzień w Gdańsku. Fakt postanowił sprawdzić, co myślą o nim mieszkańcy rodzimego miasta. Jak się okazuje, część gdańszczan bardzo dobrze go wspomina. Miły, sympatyczny sąsiad. Nie mieszka tu już od kilku lat, ale do tej pory, jak widujemy się, czasami przypadkowo, to rozmawiamy, powiedziała pani Joanna. Znam go od dziecka, z moim synem się kolegował, chodził do szkoły, był zawsze otwarty na innych ludzi. Bardzo dużo zrobił dla dzielnicy jako radny. Byłby dobrym prezydentem, bo jest zaangażowany w historię Polski, dodała inna mieszkanka tego samego osiedla. Niektóre z jego inicjatyw przetrwały do dziś. Uważam, że byłby dobrym prezydentem. Jest człowiekiem czynu. Jak co mówi, to robi, powiedział sąsiad z kamienicy obok mieszkania Nawrockich. Nie brak też jednak słów krytyki. Jeden z sąsiadów Karola Nawrockiego ocenił, że, cytuję, jest on karierowiczem i jeśli by został prezydentem, to robiłby wszystko to, czego oczekuje od niego Jarosław Kaczyński. Inna kobieta wspomina czasy, gdy obecny szef IPN był radnym. Nie mogliśmy się go pozbyć z rady osiedla. Podpisywał się potnie swoimi pomysłami, bo robił doktorat, zaznaczyła. Nawrocki pochodzi z rodziny robotniczej. Jego ojciec pracował jako tokarz, a matka była introligatorką. Po ukończeniu 4. liceum ogólnokształcącego w Gdańsku podjął studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim, który skończył w 2008, broniąc pracę magisterską. Zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu studiów w 2009 roku rozpoczął pracę w Biurze Edukacji Publicznej Gdańskiego Wydziału Instytutu Pamięci Narodowej. Po 5 latach w 2014 roku awansował na stanowisko naczelnika oddziałowego Biura Edukacji. W 2013 obronił doktorat na Uniwersytecie Gdańskim zatytułowany Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976-1989. Promotorem jego prac był profesor Grzegorz Berendet, który w późniejszych latach zastąpił Nawrockiego na stanowisku dyrektora Muzeum II wojny światowej. Ma żonę Martę i trójkę dzieci.
Najbardziej się boję nie wierzyć. Opowiem ci o mnie, więcej niż wiem sam. Najbardziej się boję nie zmienić. A mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę ujrz we mnie, gdy wszystko jest złe, wszystko na mnie. Błagam, kochaj mnie, jej. Mimo mych wad i mimo mych kłamstw, musisz wierzyć. Wszystko jest złe i wszystko na nie. Powiem ci o nas. Najprawdziwsze z kłamstw. Naprawdę się boję być sam.
zakocham się w tobie. Mocniej niż bym chciał, bo naprawdę się boję umierać, a mimo mych wad i mimo mych kłamstw będziesz wierzyć we mnie. Gdy wszystko jest złe i wszystko na nie, wiem, że kochasz mnie. Yeah, yeah. I mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę, uwierz we mnie. Gdy wszystko jest złe i wszystko na nie, opowiem ci o mnie. Najprawdziwszą sprawdź, naprawdę się boję być sam. Naprawdę to nie chcę żyć bez ciebie. Naprawdę nie umiem żyć bez ciebie sam.
Czas antenowy naszej audycji dobiega końca. Żegna Państwa Barbara Ilnicka, dziękując za spotkanie radiowe. Życzę miłych przygotowań do święta dziękczynienia, bo jest to piękne święto, które wszyscy zaadoptowaliśmy. Wszystkiego dobrego.